Jestem zmęczony, mamo. Jasne, że zmęczony. Zupy zjedz, talerz gorącej, przynajmniej pomidorowa, dobra. Kojarzysz ten cytat? To jest taki kultowy cytat z Dnia Świra, jak Marek Konrad przychodzi dorosły do swojej już 77-letniej matki i chce zrozumienia, empatii, ukojenia w tym galimatiasie całego życia i tego, że jest tak ciężko i że jest zmęczony po prostu. Uznania tego stanu, że jest zmęczony. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Ja nie bez kozery o tym. Gdzie nie rzucę kamieniem, wszyscy są zmęczeni. Ja też jestem zmęczona. Ciągle jestem zmęczona. Tylko, że u mnie to insulina. Bo śpię, bo regeneruję się, bo wszystko. Ale i tak jestem zmęczona. Pieprzona insulina. Tak czy siak. Nie tylko przez to ludzie są zmęczeni, że mają źle wyregulowaną gospodarkę cukrową. Jesteśmy zmęczeni współczuciem. Jesteśmy zmęczeni sytuacją, która dookoła się dzieje. Polityczną, gospodarczą, ekonomiczną. Jesteśmy zmęczeni właściwie wszystkim. I można by było powiedzieć, że to nie jest temat, którym powinien w ogóle jakkolwiek nas zajmować, bo to jest taka oczywista oczywistość, to zmęczenie. Ale ja mam dla was pewien fragment. I ten fragment właśnie mocno wybrzmiewa we mnie i jakoś zarezonował podczas lektury książki, którą wam w tym fragmencie przeczytam. Fragment książki Marty Iwanowskiej-Polkowskiej Nażyć się. Jak zacząć nażywać się dziś, pamiętać o tym jutro i już nigdy o sobie nie zapomnieć. Rozdział 20. Uznać swoje zmęczenie. Gdy podczas warsztatów czy sesji znażyć się, w tle pytam: okej, wiem już, że twoim celem jest nażyć się, ale nazwij proszę miejsce, z którego startujesz. Jak opisałabyś jednym słowem stan, w którym jesteś? To najczęściej pada odpowiedź: zmęczenie. Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Nasza kobieca tożsamość. Coś, co nas łączy, niezależnie od tego, kim jesteśmy, ile mamy lat, czy mamy dzieci i w jakim wieku. Zmęczenie to nasze drugie imię. Codzienny towarzysz. Dlaczego dziś jesteśmy tak zmęczone? Czym się tak męczymy? O czym mówi nasze zmęczenie? Twoje. Przez ostatnie miesiące bywałyśmy zmęczone ilością pracy, zmianami i nowościami, ciągłym lękiem i troską o zdrowie najbliższych i swoje, ale też obfitym życiem rodzinnym versus brakiem kontaktów z innymi ludźmi, którzy do tej pory regulowali nasze emocje, byli źródłem wsparcia, szansą na zmianę perspektywy. Wiosną 2020 roku ukułam określenie, że jestem życiem rodzinnym, byciem z rodziną w domu oblepiona i napromieniowana. Pamiętam, jak napisałam o tym na swojej grupie na Facebooku i nagle się okazało, że nie tylko ja i moje klientki tak mamy. A co nas tak napromieniowało? Co nas tak oblepiło? Pewnie każdą z nas coś innego. Zaczynając od nieustającej obecności dzieci i wszelkich bodźców z nimi związanych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, smakowych. Miałyśmy ich za dużo, podczas gdy za innymi tęskniłyśmy. Dziękuję opatrzności, że kilka lat temu trafiłam na książkę Selfrek, która potwierdziła mi, że nadmiar bądź niedobór pewnych bodźców sensorycznych mogą być źródłem stresu. Dziękuję też książce Umysł mamy, która na początku mojego drugiego macierzyństwa pozwoliła mi uznać coś, co sama obserwowałam. Mianowicie to, że matki reagują na płacz czy inne bodźce ze strony swoich dzieci na poziomie starszych, emocjonalnych części mózgu, czyli automatycznie, instynktownie, wręcz cieleśnie, a reakcje ojców odbywają się na poziomie kory mózgowej, czyli pod większą kontrolą świadomości i uwagi. W dodatku mogą tą uwagą sami sterować, podczas gdy naszą kieruje instynkt. Ponadto od początku ludzkości byłyśmy socjalizowane do tego, by swoją uwagę kierować na innych i o nich się troszczyć, zaś z mniejszą uwagą traktować siebie. Warto w tym miejscu dać uwagę też kobietom, które nie są matkami. Wiem, że i wy jesteście zmęczone pandemią. Wiem, że często to na was spada na przykład opieka nad starszymi osobami w rodzinie, babciami, dziadkami czy samotnymi ciociami. Też macie prawo do zmęczenia, do bycia napromieniowaną, oblepioną, choć możliwe, że czymś innym. Możecie też odczuwać pustkę, samotność, odtrącenie, aż do zamrożenia w tym stanie. To też może męczyć i przytłaczać. Pracując ze swoim, waszym, naszym pandemicznym zmęczeniem, odkryłam pewien schemat. Ten schemat jest o tym, jak zaopiekować się swoim zmęczeniem, aby z niego wyjść albo przestać być w końcu zmęczoną. A więc po kolei. Zauważ swoje zmęczenie. Mamy 84 884 sposoby na ukrywanie go. Począwszy od porannego makijażu, skończywszy na maseczce przed snem. Przez fajne ciuchy, filtry na Instagramie i sweet focie z przyjaciółką i lampką Prosecco. Kolejny wyjazd ze znajomymi. Uznanie swojego zmęczenia nie jest tylko o tym, by w końcu zauważyć worki pod oczami i szarość cery, ale zobaczyć to zmęczenie, które siedzi w środku i jest jak pozostałości po setkach nieprzespanych nocy. Zauważmy swoje zmęczenie nie po to, by kupić lepszy krem pod oczy czy wydać ostatnie pieniądze u kosmetyczki, ale po to, by je uznać i przejść do kolejnych kroków. Zmęczenie nie musi być twoim drugim imieniem. Zobacz ten moment, o którym pisze Shauna Nyquist w książce Piękne życie. Jestem taka zmęczona, tęsknię za przyjaciółmi, fatalnie sypiam, zbyt często reaguję nerwowo na dzieci, a potem leżę nocą na łóżku dręczona wyrzutami sumienia. Częściej proszę męża o pomoc w zmywaniu czy przy dzieciach, niż pytam go o jego życie, marzenia, pomysły. By uwolnić się od zmęczenia, potrzebujemy zobaczyć ten moment i odpowiedzieć sobie na pytania. Czy ja tego chcę? Kim bym była bez tego zmęczenia? Co się pod nim kryje? Co bez tego zmęczenia może się urzeczywistnić? W moich osobistych wędrówkach przez własne zmęczenie odkryłam dwie rzeczy. Po pierwsze to, że bez niego nadal żyję, nadal funkcjonuję i co ważne, widzę więcej, słyszę i przeżywam więcej. I jestem. Nie znikam. Moje zmęczenie nie jest mną. Może odejść, a ja nadal bez niego będę istnieć. A po drugie, że zmęczenie było jednym z warunków, które musiałam spełnić, by być widzianą, a może i akceptowaną, szczególnie przez ojca. Wiem, że nie jestem w tym sama. A jak jest u ciebie? Czy też byłaś widziana, akceptowana tylko kiedy byłaś zmęczona? Kiedy udowodniłaś, że nie obijałaś się od świtu do zmierzchu? Kiedy prowadziłam warsztaty z odważnego podejmowania wyzwań, moja grupa wykminiła, że pochwały w dzieciństwie krążyły wokół zmęczenia szczególnie w trzech obszarach. Wspierania innych, opiekowania się nimi, robienia czegoś dla innych czy dobra wspólnego. Ciężkiej pracy, która nie może być nieciężka. Samodzielności z akcentem zarówno na samo, jak i na dzielność. Kobiety z tej grupy były widziane, zauważane, chwalone, tylko jeżeli były zmęczone. Dlatego tak bardzo pragnęły zmiany tego imienia. Ale warto podkreślić, że możemy być zmęczone po czymś, czego nie nazwałybyśmy ciężką pracą, robiąc coś, co jest dla nas źródłem satysfakcji i spełnienia. Ale czy inni uznają takie zmęczenie płynące z przyjemności czy pasji? Bywa z tym różnie. spłycamy je powiedzeniem: ale to lubisz, prawda? Prawda. Możemy coś lubić i też być tym zmęczone. To też powinnyśmy uznać. Ale czy wtedy nie będziemy zauważane? W byciu chwaloną za zmęczenie jest zaszyta okrutna prawidłowość. Jak nie jesteś zmęczona, to nikt cię nie zauważy, nie doceni, nie pochwali, nie wesprze. Tak jakby zmęczenie było biletem wstępu do czyjejś uwagi, na piedestał chwały. Zmusza nas to do ciągłego działania, coraz wyższego skakania po kiełbaskę, której nie możemy dosięgnąć. To słowa pewnej Ewy, z którą kiedyś pracowałam. Ta okrutna prawidłowość determinuje to, że jeżeli będziemy chciały wieść mniej męczące życie, unikać zmęczenia, regenerować się po nim, nie będziemy zauważone. Nie będziemy pochwalone i docenione, a co gorsza, zostaniemy skrytykowane. A krytyki i odrzucenia ze strony innych kobiet boją się kobiety pewnie najbardziej. Im dłużej myślę o tym odkryciu, tym bardziej dochodzę do wniosku, że wokół zmęczenia mam wyniesioną z domu mocną sprzeczność dwóch schematów działania. Jeden uważnia zmęczenie, bo bycie zmęczoną jest wartością. Drugi schemat gloryfikuje odpoczynek, wakacje i radość. Ta sprzeczność wymaga bardzo intensywnego działania, pracy na 120%, a potem równie intensywnego odpoczynku. Przy czym odpoczynku, na który trzeba zasłużyć wcześniejszym umordowaniem, urobieniem się po pachy. Znasz to? Pewnie tak. To, co udało mi się zmienić od dokonania tego odkrycia, to trzy rzeczy. Po pierwsze, teraz poświęcam się pracy, która jest urzeczywistnieniem mojego ja, która mnie karmi i cieszy. Oczywiście praca nadal czasem męczy, i to bardzo, ale odwdzięcza się satysfakcją, poczuciem sensu i możliwością rozwoju. A od kiedy u Oprah Winfrey przeczytałam te zdania: przyjemność traktuję poważnie, ciężko pracuję i dobrze się bawię. Wierzę w yin i yang życia. Niewiele trzeba, by mnie uszczęśliwić, bo robię mnóstwo rzeczy, które dają mi satysfakcję. Uznałam, że mogę być jak Oprah. Uff, mogę poświęcać się ciężkiej pracy, ale w pracy będącej urzeczywistnianiem mojego ja, a zmęczenie jest osłodzone satysfakcją, której nie miałam w żadnej innej. Po drugie, nie doprowadzam się do stanu umordowania, urobienia się po pachy. Wcześniej rozpoznaję swoje zmęczenie, szybciej reaguję i coraz rzadziej wmawiam sobie, że na odpoczynek muszę zasłużyć. I po trzecie, nauczyłam się odpoczywać głównie dlatego, że zaczęłam traktować to poważnie, wpisywać do kalendarza, jak zadanie o wysokim priorytecie. Gdy robisz coś regularnie, każdy kolejny raz wydaje się prostszy, wymaga mniejszego wysiłku. Mam do ciebie pytanie. Jak brzmiałoby twoje drugie imię, gdyby wieczne zmęczenie przestało nim być? Radość, bycie, spontaniczność, relaks, a może po swojemu? Poszukaj go. Uznaj swoją wartość bez zmęczenia. Odpowiedz sobie na pytania. Czy mogę być wartościową kobietą, matką, żoną, partnerką, siostrą, córką, pracownicą, szefową, właścicielką firmy czy wnuczką bez zmęczenia? Czy mogę siebie zauważać, doceniać, szanować bez grymasu zmęczenia zapisanego na mojej twarzy? Uzależnienie wartości od poziomu zmęczenia jest problemem prawdopodobnie wszystkich kobiet. Poczułam to bardzo mocno, kiedy uczyłam się podejścia Playing Big od Tary Moore i na jej kursie poznałam dziesiątki kobiet z całego świata. Wszystkie, niezależnie od wieku i wykształcenia, twierdziłyśmy, że jedną z najważniejszych blokad przed odważnym podejmowaniem wyzwań jest zmęczenie. A jednocześnie największym wyzwaniem jest, żeby coś z tym zmęczeniem zrobić, jednocześnie zachowując swoją wartość. Tara Moore w swojej książce pisze tak: zauważyłam jednak, że łatwiej jest mi rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi o chwilach, w których czułam się przytłoczona, niż o momentach zadowolenia. Jest społecznie akceptowane, by kobiety opowiadały o tym, jak wyczerpane i udręczone się czują, albo jak są rozdarte między karierą a poświęceniem dzieciom. Ze zrozumieniem przyjmuje się opowieści, że nigdy nie spełniamy się w żadnej z dziedzin, bo jedna wciąż odciąga nas od drugiej. Ale nie jestem pewna, czy jest też akceptowane i rozumiane opowiadanie przez kobietę o tym, że nie czuje się przytłoczona i odnosi wrażenie, iż sobie radzi. Przekonanie, że jest się świetną matką oraz cenioną profesjonalistką i mówienie tak, cieszę się z sukcesów na obydwu frontach i to jest fantastyczne, wciąż okazuje się czymś dziwnym. Zapewne dlatego, że taka deklaracja osobistej i życiowej zaradności stanowi u kobiety przejaw ogromnej siły. A ja dodam, że stanowi też przejaw odwagi, za którą czai się krytyka ze strony innych. Na jednym ze swoich webinarów powiedziałam zdanie, które stało się ważne dla innych kobiet. Pamiętaj, jesteś wartościowa, gdy nie jesteś zmęczona. Jesteś wartościowa, gdy jesteś wypoczęta. Tak jak matka natura potrzebuje odpoczynku, potrzebuje jesieni, zimy, by zebrać siły na kolejną wiosnę wzrostu, tak i my go potrzebujemy. Tymczasem to właśnie jesienią i zimą pracujemy najciężej. Najmocniej ciśniemy targety i cele roczne po to, by tuż przed Bożym Narodzeniem dobić się zakupami, gotowaniem, sprzątaniem. Nie róbmy sobie tego. Nazwij to, co cię męczy. Właśnie ciebie. To często wymaga ogromnej odwagi, szczególnie gdy stwierdzimy, że męczy nas nadmiar bliskości z rodziną albo nadmiar zadań, które może kiedyś świadomie wybrałaś, ale dziś ich nie chcesz realizować. Tylko sęk w tym, że wpisują się w oczekiwania innych. A może to nie inni ludzie nas męczą, ale my same i presja, którą na siebie wywieramy? Nieustające popędzanie i krytykowanie, nieustające porównywanie się i podnoszenie poprzeczki. Może twoje zmęczenie nie jest o zadaniach, które cię męczą, tylko o tym, co przy okazji ich realizacji ty sama sobie robisz. Czasem nieważne jest, co robimy, tylko jak to robimy. We wspomnianym już odcinku mojego podcastu Urzeczywistnij swoje ja, w którym rozmawiałam z Olą Budzyńską, słynną panią swojego czasu, Ola opowiadała, że daje sobie prawo, by nie robić tego, czego nie znosi, w czym nie czuje się pewnie, a wybierać zadania, które sprawiają jej frajdę, są szansą na rozwój w kierunku, który jest dla niej ważny. Te zadania, które wybiera, też pewnie ją męczą, ale wygrywają mimo wszystko ilością satysfakcji, ekscytacji i radości. Dlaczego te słowa Oli tutaj przywołuję? Bo widzę, jak często i jak mocno zmuszamy się do wielu zadań, które z jakiegoś powodu czujemy, że są naszą powinnością. A jeśli nam one nie idą, co nie powinno dziwić, to dokładamy sobie jeszcze ciężarem samokrytyki, poganiania siebie, biczowania pretensjami, że mogłybyśmy działać lepiej, sprawniej, mocniej, a inne na pewno to potrafią. Polecam ci zrobić następujące ćwiczenie. Weź kartkę i wypisz na niej różne zadania, obowiązki, rutynowe czynności, które wypełniają twoje dni, twój standardowy tydzień. Możesz przejrzeć kalendarz, by poszukać konkretów. Jak już stworzysz listę, weź drugą kartkę i podziel ją na dwie części. Pierwsza część to to, co cię nie męczy. Tu wpisujesz zadania, obowiązki, te elementy twojej codzienności, które możesz zrobić bez większego ciężaru fizycznego i emocjonalnego. Ciekawy, który jest cięższy. Czasem może się uśmiechasz na myśl o tych zadaniach. Czujesz, że mogą być dla ciebie źródłem przyjemności. Wiesz, że nie będziesz przez nie zaorana. Druga część kartki to to, co cię męczy. To zadania, które odbierają ci energię, powodują niechęć. Jeszcze zanim się za nie zabierzesz. A ta niechęć utrzymuje się nawet, kiedy już je skończysz. Co więcej, trudno po nich czuć pełną satysfakcję, choć mogą być twoim wyborem, urzeczywistnieniem twojego ja. Pamiętaj, to co daje spełnienie, też może dać zmęczenie. To ćwiczenie polega na uznaniu, oddzieleniu twojego zmęczenia od innych stanów. Możesz wpisać tu też twoje myśli i emocje, które twoim zadaniom towarzyszą. One też bywają męczące. Znasz pojęcie charówki emocjonalnej? Jego autorką jest Arlie Russell Hochschild. Opisuje ono to, jak wielką charówką jest spełnianie emocjonalnych wymagań pracy, szczególnie w obszarze bycia szczęśliwą, oddaną, zawsze uśmiechniętą, wspierającą innych. Jednoczesne troszczenie się o potrzeby innych i udawanie, że to nie męczy, też jest męczące. Uwzględnij więc emocjonalną charówkę na swojej liście. Pisz śmiało. Pisz szczerze, pisz odważnie o każdym z punktów. Nie rób tego ćwiczenia od razu. rób stopniowo, wracając do zapisków, uzupełniając je obserwacjami siebie, na przykład podczas tygodnia pracy albo tygodnia wakacji. I co dalej? Zadaj sobie pytania o proporcje i wnioski. Ile w twoim życiu jest zadań, które cię nie męczą, a ile tych, które są powodem twojego zmęczenia? Jakie są proporcje? Których jest więcej? Co sprawia, że jednych jest więcej od drugich? Co albo kto o tym decyduje? Co tak bardzo cię męczy? Czy są jakieś podobieństwa pomiędzy zadaniami, które męczą cię najbardziej? Czy męczy cię tylko to, co robisz, czy też to, jak to robisz? Co towarzyszy temu działaniu? A może nie samo wykonywanie tych zadań, ale myślenie o nich, pamiętanie o nich też bywa męczące. Zobacz, co kryje się pod zmęczeniem. Tamara po kilku sesjach wokół swojego zmęczenia powiedziała: już wiem, że moje zmęczenie jest ucieczką. Zajmowanie się tysiącem domowych spraw i doprowadzanie się do skrajnego zmęczenia i zniechęcenia są dla mnie łatwiejsze niż stanięcie w prawdzie i odważne powiedzenie: wiem, czego chcę, ale cholernie się tego boję. Co więcej, czuję, że moja rodzina bardziej ceni mnie jako zmęczoną, zahukaną mamę niż przedsiębiorczą, odważną kobietę biznesu. Problem w tym, że ja nie chcę być tą pierwszą, ale boję się stać tą drugą, choć tak bardzo mnie to kusi. Wybieram zmęczenie, bo jest mi znane i wydaje się bezpieczniejsze. Czujesz te zdania? Ja bardzo. Jest w tym coś bliskiego, znanego. Zmęczenie jest znane. Skoro jest naszą kobiecą tożsamością, drugim imieniem, uważnia naszą wartość, to może jest i uniformem, w który łatwo się ubrać, by pozostać anonimową. Brak zmęczenia może nas wyróżniać, sprawiać, że skupimy na sobie uwagę, ale nie tę, którą chcemy. Co się więc kryje pod zmęczeniem? Strach przed działaniem? Wzięciem odpowiedzialności? Obawa przed krytyką? Poszukaj odpowiedzi w sobie. Weź odpowiedzialność za swoje zmęczenie. Zacznij w końcu robić coś, żeby zmęczenia było mniej w twoim życiu. Ale co? To musi mieć dwa źródła. Wiedzę o tym, co cię męczy i jak to coś ograniczyć. Jak i wiedzę o tym, jak odpoczywasz. Właśnie, wiesz, jak odpoczywasz? Umiesz się do tego przyznać? Czasem to, co możemy robić, by pozbyć się zmęczenia, to nie robić czegoś, co męczy, skończyć z tym, oddać komuś, delegować, uznać, że ktoś może być w tym lepszy. Potrafisz to? Albo stwierdzić, że nikt tego nie potrzebuje. Miałam ciocię, która swoim synom prasowała bieliznę. Czy oni tego potrzebowali? Znam mamę, która codziennie w domowych warunkach meuła ziarna, by jej dzieci jadły naleśniki ze świeżo mielonej mąki. Jeśli sprawiało jej to przyjemność, super. Gorzej, jeżeli było tylko sposobem nadania sobie większej wartości. Zadać sobie pytanie, a po co to robię? Dla kogo? W imię czego? Czy otrzymuję za to to, co chciałam? Robić mniej tego, co cię męczy. Robić to z kimś, a nie samodzielnie, poprosić o pomoc. Robić bez presji i ciągłego poganiania, wyznaczając sobie realne terminy. Robić to wolniej, w swoim tempie, spokojnie, czy ciągle musimy się z kimś ścigać? Robić to w kawałkach, dzielić to na części, na etapy. Robić to nieperfekcyjnie, niedoskonale. Może rzeczywiście zrobione jest lepsze od doskonałego, jak mówi wspomniana Ola Budzyńska. Robić to z pieśnią na ustach albo w słuchawkach na uszach. Wpadłaś na pomysł, że możesz umilać sobie niektóre zadania? Ja, pisząc tę książkę, miałam obok dyfuzor z olejkiem zapachowym. Słuchałam muzyki Ludwiko Einaudiego. Starałam się jeść pyszne rzeczy. Chodziłam na masaże. Wyjechałam na wieś, by pisać na tarasie z widokiem na łąki Podlasia. Tak, pisanie tej książki, choć było urzeczywistnieniem mojego ja, cholernie mnie zmęczyło. Ale zrobiłam dla siebie sporo, by zwiększyć swój komfort wspinaczki na bardzo stromą zawodową górę, którą, co więcej, sama sobie wybrałam. Robić, doceniając siebie i swoje postępy. A może po prostu robić to coś z miłością do siebie, bez warunków i sztywnych oczekiwań, pytając siebie, a jak mogę o siebie zadbać to robiąc? Bądź z wyrozumiałością dla wszystkich trudów, stresów i emocji, by potem, po tym czymś odpocząć, zregenerować się po zmęczeniu i to zmęczenie po prostu uznać, otulić. Gdy jesteś młodą mamą, to uhonorowanie zmęczenia i niewyspania jako stałych składników tego czasu oraz uznanie swojej potrzeby odpoczynku są tym, czego potrzebujesz najbardziej. Ale odpowiedź na pytanie o to, jak ty odpoczywasz, to twoja praca domowa. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. I celebrować postępy, nie tylko efekty. Kiedy ostatnio świętowałaś to, na co się odważyłaś, to, czego zobaczyłaś pierwsze efekty, coś, co sfinalizowałaś mimo trudu i zmęczenia? Uświadomić sobie ukryty sens czy ukrytą wartość tego, po co i dlaczego coś robisz. Poczucie sensu nie umniejszy naszego zmęczenia. Ono fizycznie i psychicznie w nas będzie, ale może pozwoli je zaakceptować, uznać i uszanować jako naturalny koszt naszego sensownego życia. Zmęczenie i stres są czasem oznaką tego, że się nażywamy i żyjemy po swojemu. Już ci o tym pisałam. Wziąć odpowiedzialność za swoje zmęczenie to przestać oczekiwać, że nigdy nie będziesz zmęczona, że dopiero jak skończy się zmęczenie, to będziesz mogła mieć przestrzeń na swoje nażyć się. Wziąć odpowiedzialność za swoje zmęczenie to przestać myśleć, że ktoś cię z niego wyzwoli. To zobaczyć, jaki ty masz na nie wpływ i co możesz z nim zrobić. A następnie zacząć to robić. Powoli. Krok po kroczku. Doceniając się za każdą, nawet minimalną zmianę. Mam to szczęście, że znam Martę osobiście. Wprawdzie nie mogę i nie mam szansy jakoś doświadczać jej tak dużo, jakbym chciała, choć bardzo sobie ją cenię i to, co robi, i też ze względu na to, jaką ma historię, która jest niezwykle inspirująca i poruszająca. I cenię ją sobie za narzyć się właśnie za tą ideę. To wybrałam nie bez kozery właśnie ten fragment, akurat w takim dniu. Dzisiaj są moje 41 urodziny i chcę mówić o zmęczeniu nadal w duchu autentyczności i mówić o tym, że czasem nie chce mi się gadać, chociaż kocham nagrywać podcast, że nie chce mi się pracować, chociaż bardzo lubię prowadzić szkolenia, że nie chce mi się chodzić do szkoły, chociaż bardzo chcę zostać psychoterapeutką, że nie mam ochoty na kolejne sesje psychoterapeutyczne, chociaż to ważne w stawaniu się psychoterapeutką. I mnóstwo rzeczy nie chce mi się robić ostatnio. I tak przyglądam się temu i rozumiem też, że mam prawo. Po prostu. Fajny fragment książki, tak mi się wydaje przynajmniej, urodzinowo, przypominający, że mam prawo. I nigdzie nikomu nie podpisałam cyrografu, w którym zadeklarowałam, że zawsze będę niezmęczona i zawsze będę w pełni gotowa, w pełni władz umysłowych i w ogóle. No, myślę sobie, że każda z nas powinna wykonać taką pracę, zmapowania sobie swoich zadań, które nas męczą i nie męczą, nawet jeśli są atrakcyjne i męczą. I nawet jeśli są nieatrakcyjne i nie męczą. Po prostu, żeby się temu poprzyglądać. I tak jak kilka odcinków wcześniej w tym sezonie, sprawdźmy, jak lubimy odpoczywać. Ja tak posturodzinowo będę miała fajny wyjazd pod koniec czerwca, na dwudniową relaksację z jogą, z oddychaniem, z masażem. Bardzo tego pragnę. Już się w tym kokoszę i nie mogę się tego doczekać, chociaż jeszcze 2 tygodnie do tego czasu. 2 tygodnie z haczykiem. I mam taką myśl dla ciebie, prośbę, nawołanie. Jeśli ci się udało to odsłuchać właśnie w dniu moich urodzin, czyli 5 czerwca, to możesz do mnie napisać wiadomość o tym, co zrobisz, żeby odpocząć. Co zrobisz dla siebie dzisiaj w ramach prezentu dla mnie urodzinowego, jeśli potrzebujesz jakiegoś impulsu. Tak się śmieję, ale będzie mi miło przeczytać od ciebie wiadomość w swoje urodziny, więc pewnie dotrą do mnie wiadomości też długo, długo po. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, za to, że zostałaś tutaj do końca. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.